Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie tutaj zgromadzonych i tych, którzy są z nami za pośrednictwem internetu. Wierzę, że to wielka dla nas radość i przywilej i w dzisiejszych czasach to słowo przywilej uczestniczenia osobistego, uczestnictwa osobistego w nabożeństwie zyskało to słowo nową wartość. Bo nie każdemu jest to dane, aby być na nabożeństwie. I tym bardziej wierzę, że powinniśmy wdzięczność Bogu okazywać, że możemy być, że możemy dzisiaj z Bożej łaski być tutaj i możemy być razem i możemy się na tym skoncentrować i wokół tego zjednoczyć, aby zachwycić się dzisiaj po raz kolejny Panem Jezusem. Aby Jemu wyrazić naszą wdzięczność. I chciałbym, żebyśmy na tym się mogli koncentrować i teraz w tej pierwszej części naszego nabożeństwa, kiedy za chwilę będziemy śpiewać, kiedy będziemy wdzięczność naszemu Panu wyrażać poprzez pieśni, modlitwy, to chciałbym, abyśmy mogli przeczytać i zaśpiewać pieśń, która jest oparta i wynika z tekstu Bożego Słowa. I bardzo proszę, powstańmy na chwilkę. Przeczytam fragment 4 rozdziału Księgi Objawienia i zaśpiewamy na początek nabożeństwa pieśń Święty, święty, święty jest nasz Pan i Bóg Wszechmogący. A Słowo Boże, które wierzę, że było inspiracją do tej pieśni, jest zapisane w 4 rozdziale Księgi Objawienia. Tutaj czytamy takie słowo. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało.
Yeah.
poczuciu wdzięczności, uwielbienia i zachwytu nad tym, kim jesteś, przynieść Tobie uwielbienie i chwałę. I dziękuję Ci, Panie, że Twoja świętość nie jest ograniczona do naszych emocji, do naszych stanów jakichś egzaltacji, jakiejś zniosłości, bo Ty jesteś święty, to jest Twój atrybut, to jest Twoja natura i Tobie należy się wszelka chwała. Bez względu na to, jak ja się czuję, co myślę, czy bez względu na to, co dzieje się wokół mnie. I chcę, Panie, też dzisiaj razem z Twoim Kościołem, razem z Twoimi dziećmi tak pokłon Tobie oddawać, tak wyrażać Tobie dziękczynienie i przynosić Tobie chwałę i uwielbienie, bo Ty prawdziwie tego jesteś godzien jak nikt inny. Nie ma innego Boga oprócz Ciebie. I dziękuję, że w Jezusie Chrystusie stałeś się tak bliski, bo objawiłeś nam samego siebie. I po to przyszedłeś, Panie, aby nas odnaleźć, aby nas wykupić i aby uczynić nas Twoją własnością. I za to chcę Tobie dziękować. Abyś też, proszę, abyś nas też dzisiaj poprowadził, pobłogosławił w tym czasie. Aby to był czas takiego przeżywania Twojej bliskości, doświadczania bliskości Twojej w naszym życiu, Panie. Abyśmy też dzisiaj byli otwarci na to wsłuchiwanie się w Twój głos i w Twoje słowo. Niech ten czas będzie czasem pełnym wdzięczności, ale też takiej gotowości, aby wsłuchiwać się w Twój głos i okazywać posłuszeństwo temu, co masz dla każdego z nas. Wierzę to, że i dzisiaj masz Twoje słowo dla każdego Twojego dziecka, każdego, który dzisiaj będzie Cię słuchał. Dziękuję Ci i oddaję Tobie chwałę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Usiądźmy na chwilkę, poproszę jeszcze. Chciałbym się podzielić też z takim jednym fragmentem Bożego Słowa, który czytając Boże Słowo też mnie dotyka i porusza, a też wierzę, że on będzie zachętą do tego, co za chwilę będziemy czynić. Uwielbiać naszego Pana, śpiewać dla Niego, dziękować Mu. Mam świadomość, że bardzo wiele informacji do nas dociera i my w różny sposób, słuchając tych informacji, przyjmując to, co do nas dociera, w różny sposób reagujemy, a czasami w ogóle nie reagujemy, bo coś do nas dociera, coś słyszymy, a my i tak tym się nie przejmujemy, nie robimy sobie zbyt wiele w naszym życiu z powodu tego, że coś do nas dociera. I czytając Boże Słowo w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale, poruszył mnie taki fragment zapisany w 31 wersecie drugiej Księgi Mojżeszowej i 4 rozdziału. Słowa, które opisują postawę Izraelitów, postawę ludzi, którzy usłyszeli, do których dotarła pewna wieść. Lud uwierzył, gdy do ludzi dotarło, że Pan postanowił ująć się za potomkami Izraela i że przejął się ich niedolą, pochylili się w głębokim pokłonie. Kiedy Mojżesz przyszedł do Egiptu i spotkał się ze starszymi Izraela i pokazał im, przekazał im to, co Bóg ma dla Izraela, pokazał im to, co Bóg dał mu możliwość czynić, pewnych znaków i cudów dokonał, tutaj czytamy, że ludzie uwierzyli, ale gdy dotarło do nich to, że Bóg postanowił się ująć za nimi. Jak w innych przykładach jest w Nowej Biblii Gdańskiej i lud uwierzył, a słysząc, że wiekuisty spojrzał na synów Izraela i że zobaczył ich nędzę, ukorzyli się oraz pokłonili się. A w Biblii Brzeskiej, a tak lud uwierzył, a zrozumiał, iż Pan przyszedł na pomoc Izraelitom, a iż wejrzał na ich nędzę, a dlategoż się kłaniali i chwalili Go. Dotarło coś do nich, zrozumieli coś, uświadomili sobie. I to dotarcie, to zrozumienie, to uświadomienie, to zobaczenie nie było w sposób taki obojętny przyjęte. To spowodowało pewną reakcję. Jaką? Wierzę, że w tych słowach jest bardzo wielka głębia tego, na czym też polega i z czym się wiąże oddawanie Bogu pokłonu i oddawanie Mu chwały. Ta świadomość, to zrozumienie, to, że dotarło do nich, to, że coś do nas dociera, to nie tylko jest na poziomie intelektu i pewnych informacji, ale to, że to do nich dotarło, Ja tak to postrzegam, to jest taki synonim, to, że coś mną wstrząsnęło, do głębi mnie to przejęło i także nie pozostawało to obojętne dla mojego życia. Takie głębokie przejęcie się, bo dotarło coś do mnie w końcu. I chciałbym, żeby także ta prawda do nas dzisiaj po raz kolejny mogła dotrzeć. Jaka prawda? To, że Bóg widzi twoją niedolę. To, że Bóg widzi i wejrzał na twoją nędzę. To, że Bóg zobaczył to, w jakim stanie byłeś, czy może dzisiaj jesteś. Ale to, że Bóg widzi nędzę i niedolę człowieka, nie jest też obojętne w tym, że Bóg nic nie robi. Ale to, że On wejrzał i zobaczył, to zainterweniował. On podjął interwencję i wyprowadził swój lud. To dla mnie taki obraz tego, co uczynił Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa dla ciebie i dla mnie. Bo On zobaczył, że my jako ludzie nie potrafimy sobie poradzić z problemem grzechu. Że nikt z nas nie jest w stanie sam siebie usprawiedliwić, odkupić i zbawić. Wejrzał, zobaczył nędzę i zainterweniował, zareagował i posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żeby ta prawda dzisiaj po raz kolejny mogła na nowo do nas dotrzeć i tak w głęboki sposób tam nas poruszyć w środku i żeby reakcją na to poruszenie, na dotarcie tej prawdy, że Bóg widzi i że Bóg reaguje i że Bóg zainterweniował przez Pana Jezusa Chrystusa, żeby to podobnie jak w przypadku wtedy Izraelitów, jak mówi Biblia Brzeska, a dlategoż się kłaniali i chwalili Go. Możemy chwalić Boga, kłaniać się przed Nim, bo On jest święty. Ale dlatego też kłaniamy się i chwalimy Go, bo On zainterweniował, bo On widzi naszą nędzę. On nie jest obojętny na naszą niedolę i dał rozwiązanie w Chrystusie Jezusie. I niech ta prawda dociera do nas i nas, dlategoż kłaniajmy się i chwalmy Go. Powstańmy bardzo proszę. Śpiewajmy pieśni, uwielbiajmy Pana, przed Nim ten pokłon złóżmy w naszych sercach, ale także i nasz kręgosłup może czasami warto jest pokłonić przed Nim.
Dzięki Ci za to, że Ty nas kochasz, Panie. Jesteś z nami tutaj, Panie. Dzięki Ci za Twoje słowo, które mamy. I chcemy teraz śpiewać psalm 145. To były słowa Jezusa, a Paweł w liście do Galacjan pisze: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Będziemy za chwilę śpiewali pieśń, której słowa mówią, że jest też jest wolność przez baranka krew. I tutaj nie będziemy mówić o wolności, bo możemy robić wszystko, co byśmy chcieli. Mówimy o wolności od grzechu. Mówimy o tym, będziemy to śpiewali w refrenie, że nasz duch, nasza dusza i nasze ciało jest wolne od grzechu. Jeżeli jest w Twoim życiu jakieś zniewolenie właśnie grzechem, to chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość, że przez krew Jezusa jesteśmy uwolnieni od tego grzechu. Idąc za Jezusem, jesteśmy wolni od tego. Jeżeli macie takie zniewolenie w życiu, to nie śpiewajcie z nami tej pieśni, tylko w tym czasie się pomódlcie. Zachęcam do tego. A jeżeli czujecie tą wolność od grzechu, to śpiewajmy razem, oddawajmy Bogu chwałę za tą wolność, że możemy w niej żyć. każdy. Potem, pomimo tego, jakimi jesteśmy, pomimo tego, jakim ja jestem, to mogę przyjść do Ciebie, Panie. Twoje ramiona są zawsze otwarte. Twoje ramiona zawsze są gotowe, żeby przyjąć mnie, wysłuchać, Boże. Dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty mnie nie opuszczasz, Ty mnie nie zostawiasz, Boże. Dzięki Ci za to, że Ty mnie kochasz, pomimo tego, jaki ja byłem. Dzięki Ci za to, że Ty przebaczyłeś moje grzechy, Boże. Że Ty ich nie pamiętasz, Panie. Że jestem wolny, Panie. Jestem wolny od grzechu, Panie, bo Ty mnie uwolniłeś od tego, Panie. Nie muszę się poddawać, Panie, pod władanie grzechu, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty dajesz mu wolność. Chwała niech Tobie będzie. Chcę prosić o każdą osobę, która jest tutaj z nami w Kościele dzisiaj, o każdą osobę, która ogląda tę transmisję, Panie. Chcę prosić o wolność dla każdego z nas, Panie. Jeżeli ktoś jest przygnieciony przez grzech, Panie, proszę Cię, uwolnij. Daj siłę, Panie, swoją moc, Panie, swoją mocą przyjdź i zadziałaj w życiu. Uwolnij. Chwała niech Tobie będzie, bo Ty jesteś tylko święty, święty Bóg, Król Wszechświata, Pan Stwórca. Aleluja.
Thank you.
Uwielbiajmy Pana naszego Jezusa.
Bądź wywyższony, pochwalony.
Czytać biografię misjonarzy. się tam zdarzyło. Ja sobie dzisiaj rano przed nabożeństwem pozwoliłem zajść do biblioteczki u góry i nie wcale nie szukając znalazłem szereg książek. Kondor dżungli czytał, Mateusz czytał, pożyczał. Wiele różnych biografii możemy przeczytać. Tu znalazłem 6 biografii, ale ta seria tak pięknie wydanych już w języku polskim również biografii właśnie różnych misjonarzy jest, jest wiele tomów. Żyjemy w takich dobrych czasach, że w naszym języku narodowym możemy czytać o misjonarzach, różne historie, które im się tam przytrafiły, kiedy głosili Ewangelię w najdalszych zakątkach świata. Mało tego, żyjemy w takich czasach, że wielu misjonarzy nawet doczekało się filmów i to nie takich tam kręconych gdzieś komórką przez reportażystów domorosłych chrześcijańskich, ale kinowych hitów. Nawet ja byłem w kinie z częścią tutaj z braci i sióstr ze zboru na takim filmie o jednym misjonarzu. I jest to porządnie nakręcone i możemy dowiedzieć się troszkę o ich życiu. Tylko chciałem zaznaczyć, że przez 2 godziny takiego kinowego obrazu, mimo najszczerszych chęci, żeby ukazać jakiś tam pełen obraz, jest to niemożliwe, żeby pokazać w tym krótkim czasie życie misjonarza. I przez to możemy ulec takiemu złudzeniu, kiedy czytamy książkę, która na iluś tam stronach opisuje całe życie. Na przykład tutaj mamy brata Andrzeja. Czy oglądając taki film, możemy ulec złudzeniu, że misjonarze to są jacyś nadludzie. Że to, co im się przytrafiło, co było ich udziałem, co jest ich świadectwem, to jest coś absolutnie poza zasięgiem takiego zwykłego, szarego, spokojnego chrześcijanina jak ja. Czyż nie? Co jakiś czas organizuje się w zborach spotkania z misjonarzami. Jak sobie szukałem w internecie, to widziałem, że jest w ogóle masa w domach kultury i tak dalej, ale trzymajmy się naszych środowisk. Co jakiś czas zapraszają jakiegoś misjonarza i my na takie spotkanie chętnie się wybierzemy. Ja na kilku takich spotkaniach byłem, bo to nie jest takie o spotkanie z pastorem. Pastora to my na co dzień widzimy, niektórzy na co dzień widzą, ale tu jak przyjeżdża jakiś misjonarz, ach, jak możemy posłuchać, to ja też z wypiekami na twarzy nieraz słuchałem tych przygód, jakie im się przytrafiły, kiedy byli gdzieś daleko, w takich odrębnych zupełnie, w innym środowisku niż nasze. I takie spotkania, zdarza się, że one rozpalają w nas pragnienie podobnych przeżyć. Ale chyba częściej takie spotkania, czy lektura takich książek, czy obejrzenie takiego filmu pozostawia nas wrażeniem, że bycie misjonarzem wymaga jakiegoś szczególnego powołania od Boga. Że sam Bóg do nas przemówi, ty jesteś, będziesz misjonarzem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj nad tym się zastanowili. Czy rzeczywiście tak jest, że to wymaga specjalnego powołania? Bo im dłużej zastanawiałem się nad tym tematem w minionych dniach, tym bardziej do mnie dociera, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, każdy, kto przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, de facto stał się misjonarzem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, jakim misjonarzem jestem. Nie czy jestem misjonarzem, tylko jakim misjonarzem jestem. I poszukamy sobie też w Biblii, naturalnie, w Piśmie Świętym wskazówek, jak być dobrymi misjonarzami. Dlaczego uważam, że każdy chrześcijanin jest misjonarzem? Ponieważ Jezus niejednokrotnie wzywał swoich uczniów, tych, którzy gdzieś tam, tych tłumów, do których się zwracał, i wierzę, że w tej liczbie również nas, do tego, żebyśmy go naśladowali. Na przykład w Ewangelii Marka czytamy: potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Mówimy, że Pan Jezus po tym, jak przyjął chrzest Jana, po tym, jak Duch Święty na Niego zstąpił, rozpoczął swoją blisko 3-letnią misję tutaj na ziemi. Nieraz używamy tego wyrażenia. Łacińskie słowo missio, znalazłem taki kawałek z dawnego jakiegoś słownika języka polskiego, to łacińskie słowo, od którego wzięło się słowo misjonarz, ono oznacza po prostu wysłanie. I Bóg, dzisiaj Gabriel już mówił we wstępie o tym, że Bóg posłał, wysłał swojego Syna na ten świat z konkretnym zadaniem. I była to misja ratunkowa. Jezus był w pełni świadomy, dlaczego przyszedł na ziemię, że został wysłany i z jaką misją przyszedł. Bo świadczy o tym chociażby tymi słowami zapisanymi w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, ale aby świat uratować. To powiedział Jezus Chrystus. On wiedział, że On został posłany, że wysłano Go z tą misją, żeby uratować świat. I Bóg niejednokrotnie objawił, jaki los czeka ziemią tym, którzy Go zechcieli słuchać. Jeżeli czytamy Słowo Boże, to i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie są fragmenty, jak wyraźnie Pan Bóg mówi, co jest postanowione tej ziemi. Nas nie dziwi wcale to, że dzisiaj naukowcy różni też dochodzą do podobnych wniosków, kiedy robią te badania, kiedy patrzą, jak tam Antarktyda się szybko topi, jakie tam pęknięcie się pojawiło i te zmiany klimatyczne i różne choroby i to wszystko. Ludzie biją dzisiaj, naukowcy biją na alarm, że trzeba szybko reagować, bo świat ginie. Takie wyrażenia już się pojawiają. My, którzy ufamy Słowu Bożemu, którzy czytamy Pismo Święte, którzy znamy Boga, nie jest dla nas to w ogóle zaskoczeniem. Ci, którzy nie wierzą w Pana Boga, oni biją na alarm, bo oni jeszcze wierzą w to, że to się da zatrzymać. Że jeżeli wprowadzimy różne tam na poziomie ONZ-u i innych organizacji zdrowia, zaczniemy odżywiać się lepiej, przestaniemy tam produkcję, zrównoważony rozwój i tak dalej, ekologicznie różne tam wprowadzimy, to wszystko jeszcze można zatrzymać. My, którzy czytamy Słowo Boże, nie wierzymy już w to, że to się da zatrzymać, ponieważ zostało postanowione, co się stanie z tym światem. W drugim liście Piotra czytamy: Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Nikt tego nie jest w stanie zmienić. Jest szereg Bożych postanowień, od których nie ma odwrotu. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 27 wersecie i dalej. I jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd, tak Chrystus raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go wyczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Nikt nie dyskutuje ze śmiercią. Oj, ile osób sobie głowę łamało, jakieś eliksiry różne tworzyli, pili, terapię. Walt Disney ponoć się zamroził, powierzył, że jak kiedyś dojdą do... jak trochę będziemy mądrzejsi, to mu przywrócimy życie. Z tym się nie dyskutuje, bo wiemy, że jest postanowione, że każdy umrze. Szybciej bądź później. I tak jak jest to postanowione i nie ma od tego odwrotu, tak samo jest postanowione, że ten świat przeminie i ludzkie dzieła na nim spłoną. Kropka. Tyle w temacie. I tutaj wkracza dobra nowina. Dobra nowina to przede wszystkim informacja o tym, że jest możliwość ratunku w Jezusie Chrystusie. Że można się z tej tonącej łajby uratować. Że można to przeżyć. Została nam wskazana droga ratunku. Wraz z Chrystusem pojawiła się możliwość, żeby uniknąć zatracenia. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: a tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. To była misja Pana Jezusa tutaj. On to ogłaszał. Pan Jezus w tym sensie właśnie był misjonarzem, był doskonałym misjonarzem, bo został posłany, aby wskazać możliwość ratunku. I podobnie my, w tym sensie, również jesteśmy misjonarzem, ty i ja, bo zostaliśmy przez Niego posłani z tym samym zadaniem. Tak zwane wielkie wezwanie misyjne. Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane tutaj na ziemi do uczniów brzmią: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, będzie uratowany. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Właśnie dlatego w dniu zesłania Ducha Świętego Piotr odważnie wołał do zgromadzonego tłumu: ratujcie się. Wołał do nich: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. W Dziejach Apostolskich czytamy tą historię. I wiemy, że później apostołowie podróżowali z miasta do miasta, tak samo jak wcześniej Pan Jezus przemieszczał się z miasta do miasta, od wioski do wioski. I apostołowie opowiadali ludziom o możliwości ratunku. Odpowiadali im na pytanie, co mam czynić, aby być zbawionym, aby być uratowanym. Taki był też cel misyjnych podróży apostoła Pawła. Jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, mamy obszernie opisane te wydarzenia, te trzy podróże, a być może i czwarta potem jeszcze się odbyła, jak Paweł właśnie z tą misją ruszył, żeby tam, gdzie ludzie nie słyszeli o Jezusie, tam, gdzie Go nie znali, żeby im opowiadać o tym, że muszą się upamiętać i że jest możliwość ratunku. Niedawno cytowałem ten fragment z Dziejów Apostolskich z 17 rozdziału, kiedy Paweł wśród wrogo nastawionych do niego ludzi na Areopagu mówi tak: pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, jest to już postanowione, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Lektura Pisma Świętego przekonuje nas, że to nie była specjalna misja, do której szczególne powołanie otrzymała jakaś tam garstka specjalnie wybranych, wyspecjalizowanych apostołów, którzy osobiście poznali Pana Jezusa. Każdy, kto przyjął dobrą nowinę, wezwany jest do tego, by naśladować Jezusa również w misji głoszenia możliwości zbawienia. Z Dziejów Apostolskich, kiedy czytamy o drugiej podróży misyjnej Pawła, to wiemy, że on dotarł do bliskich nam ostatnio Tesalonik, do zboru w Tesalonikach. I wiemy, że nikt tam wcześniej nie słyszał o Jezusie. No bo skąd mieli słyszeć? To było w takim czasie, że dopiero ruszyli misjonarze i opowiadali. I tam jeszcze nikt wcześniej nie dotarł. I wiemy z relacji Dziejów Apostolskich, że Paweł nie był tam zbyt długo. Być może 3 tygodnie, może około miesiąca. Niektórzy mówią, że może 2 miesiące, raczej nie dłużej. Bo wiemy, jakie tam były okoliczności, że musiał uciekać stamtąd, że musiał uchodzić, że czyhali na jego życie i ruszył dalej z misją. I zostawił tych młodych wierzących. A my ostatnio w środę rozważamy list napisany do nich. Ten pierwszy list do Tesaloniczan. I z tego listu jasno wynika, że mimo tego, że oni nie mieli wielkiego stażu wiary, mimo tego, że nie byli zbyt doświadczeni, mimo tego, że nie wszystko jeszcze wiedzieli, oni mieli taką samą misję jak apostoł Paweł. Oni głosili ratunek w Jezusie Chrystusie. Jasno to wskazuje początek tego listu. Przeczytajmy 5 wersetów z 1 rozdziału, od 6 do 10. Słowo Boże mówi: i wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo, pomimo wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, do tego stopnia, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Stali się wzorem na 2 wielkie prowincje. Tak przyjęli Jezusa i widać, że Go głosili. Przecież to właśnie od was Słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw do Boga. Po co? Po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który, uwaga, ratuje nas przed nadchodzącym gniewem Boga. Kwintesencja Ewangelii, dobrej nowiny. Niezależnie od naszego stażu wiary, wszyscy jesteśmy powołani na misjonarzy. Widzimy, że z tego fragmentu, że wszyscy jesteśmy powołani, po pierwsze, do tego, żeby oczekiwać na powrót Jezusa, który ratuje nas przed gniewem Boga, a po drugie, jak czytaliśmy, do tego, żeby odwrócić się od dawnego życia i służyć żywemu Bogu. Gdy nasze życie jest przemienione tą niezwykłą prawdą, kiedy naprawdę w końcu, tak jak dzisiaj Gabriel czytał, kiedy usłyszymy, kiedy dotrze do nas to, kiedy dotrze do nas, że nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni, gdy ta prawda do nas dotrze, to stajemy się misjonarzami. Biblia mówi wyraźnie, czytamy o tym w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, że Bóg przeznaczył nas, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. I właśnie dlatego, że to jest nasze przeznaczenie, że mamy upodobnić się do Jezusa, jeżeli widzimy, że On był misjonarzem, że On z tą misją przyszedł, to jestem w stanie stanąć za tym w świetle Słowa Bożego, że Ty i ja, że jesteśmy powołani do tego, żeby być misjonarzami. Właśnie dlatego do znudzenia będę czytał ten fragment z drugiego listu do Koryntian, z 5 rozdziału 20 wersetu, ale on musi znowu zabrzmieć tutaj na głos. Właśnie dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. To jest nasza misja. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. W tym właśnie sensie każdy uczeń Jezusa staje się misjonarzem i nie potrzebujemy do tego ukończonych kursów. Nie potrzebujemy do tego przynależności do jakiejś organizacji misyjnej. Nie potrzebujemy do tego specjalnie zebranych funduszy. Nie potrzebujemy do tego specjalnie dla nas wydrukowanych jakichś broszur w odpowiednim języku. To wszystko jest drugorzędne, ale to nasze serce przepełnione miłością do ludzi zmierzających na pewną zagładę czyni nas misjonarzami. Tak jak było w przypadku Jezusa Chrystusa. To właśnie rozpala w nas ten płomień, żeby ludziom mówić o tym, co ich czeka i o tym, że jest możliwość ratunku, o tym, że los tego świata jest już postanowiony i o tym, że jeszcze można się uratować, póki trwa czas łaski. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus, jeżeli by analizować Jego wypowiedzi, On mówił bardzo dużo o piekle. On mówił bardzo dużo o czekającym ludzi potępieniu, o karze wiecznej. Ale z drugiej strony, czy Pan Jezus, kiedy czytamy Ewangelię, kojarzy nam się z kimś, kto by ludzi straszył przede wszystkim i w ten sposób on nastraszył nam ich i oni teraz tacy rozemocjonowani, co robić, to i że wpływał na ich emocje i strachem ich? Nie. Niech Jezus będzie dla nas wzorem też w tym, żeby nie unikać tego tematu, co się zbliża. Bo jest postanowione, bo jest piekło. Nie ma czyśćca, ale piekło jest. Słowo Boże o tym mówi. I jest postanowiona zagłada tego świata. I trzeba o tym mówić, ale uczmy się od Jezusa, żeby przede wszystkim ludzie w nas widzieli serce rozpalone miłością. Bo wtedy, chociaż będziemy mówić o trudnych rzeczach, to będziemy tak łagodni jak Pan Jezus. To ludzie zobaczą w nas to, że my naprawdę chcemy ich ratunku. Jezus był przepełniony współczuciem i miłością do świata, do ludzi. Do tego stopnia, że oddał swoje życie, żeby ratować grzeszników, przed słusznie ciążącą na nich karą. I skoro On tyle wycierpiał dla tej misji, czyli my nie powinniśmy być gotowi dla tego samego celu, wskazywania możliwego ratunku w Nim, doznać pewnych krzywd. Ciężko spotkać człowieka, który by chętnie słuchał o tym, że powinien zmienić całkowicie swoje życie, że czeka go piekło. Raczej to się nie zdarza, żebyśmy tak komuś powiedzieli, żeby ktoś chciał o tym słuchać. Dlatego to jest naturalne, że kiedy będziemy ludzi wzywać do upamiętania i pojednania z Bogiem, musimy liczyć się z tym, że niejednokrotnie nadepniemy komuś na odcisk i niejednokrotnie nam się oberwie i niejednokrotnie ktoś nas wyśmieje i niejednokrotnie ktoś się od nas odwróci i stracimy część przyjaciół i nawet część rodziny może się od nas odwrócić. Ale w takich momentach pamiętajmy, że to wszystko spotkało również tego, którego naśladujemy. A On pociesza nas słowami w Ewangelii Mateusza. Czytamy: szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Myślę, że już wiemy, że się zgadzacie ze mną, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby być misjonarzem. Ale chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się, jak być dobrym misjonarzem. Skoro jesteśmy misjonarzami, to co zrobić, żeby być dobrym misjonarzem? Dwa banalne, proste punkty. Łatwo o nich powiedzieć. Zobaczymy, jak jest z wprowadzeniem tego w życiu. Myślę, że każdy o tym wie, ale trzeba to dzisiaj powiedzieć z tego miejsca, że aby być dobrym misjonarzem, po pierwsze, musimy otwarcie składać świadectwo naszej wiary. To jest, musimy głosić dobrą nowinę o zbawieniu, o ratunku w Jezusie Chrystusie. I tylko jeszcze druga rzecz, jak do tego dołożymy, to będziemy dobrymi misjonarzami, bo trzeba nam też, żeby te słowa, które głosimy, były potwierdzone praktyką naszego życia. Tyle. Ale jeszcze nie kończę. Gdy nasze życie jest godne głoszonej Ewangelii Chrystusowej, wtedy stajemy się dobrymi misjonarzami. W przeciwnym razie staniemy się w naszej misji bezużyteczni, żeby nie powiedzieć mocniej, możemy stać się wręcz szkodliwi, jeżeli te dwa elementy nie występują razem. I Bożą wolą dla naszego życia jest to, abyśmy byli dobrymi misjonarzami. I nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli wam teraz powiem, że jest pewien przeciwnik, Boży przeciwnik, i on ma zupełnie inny pomysł na nasze życie. Jak Pan Bóg by chciał, żebyśmy byli dobrymi misjonarzami, to ten przeciwnik, diabeł, będzie robił wszystko, żebyśmy byli fatalnymi misjonarzami, żebyśmy byli złymi misjonarzami. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę tych jego praktyk, jego różnych sztuczek zdemaskowali, zastanowili się nad tym. Ponieważ on będzie właśnie celował zawsze w któryś z tych dwóch elementów. Albo będzie chciał nam zakneblować usta, żebyśmy nie składali świadectwa, albo będzie uderzał w praktykę naszego życia, żeby to było niespójne i żebyśmy byli bardziej szkodliwi niż pożyteczni. I teraz zastanowimy się, dlaczego stajemy się złymi misjonarzami. W jaki sposób diabeł ciebie i mnie próbuje unieszkodliwić w naszej misji tutaj na ziemi głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu. 6 punktów to będzie, żebyście wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy. Postaram się przejść dość płynnie przez nie. Więc zaczniemy od pierwszego. To są takie jakby w cudzysłowie takie taktyki, ja to tak określiłem. Tych punktów mogłoby być pewnie znacznie więcej. Mi w moich rozważaniach pojawiło się 6, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, to zadanie dla innych. Diabeł próbuje zwieść wierzących myślą, że do tego, aby głosić dobrą nowinę o ratunku w Jezusie, są już powołani inni. Mamy pastora, który powinien już za tydzień wrócić po COVID-zie, po kwarantannie. To niech on się zajmie głoszeniem. Mamy Gabriela, który ciągle jest zdrowy, na szczęście. Mamy jakąś tam radę zbogową. Mamy troszkę starszych wierzących, takich co od lat. co nie mają co robić, bo samarytami czytają książki, mogliby głosić. Mamy takich, którzy mają talent do tego, do nawiązywania kontaktów, że gdzie się nie pojawi, to już rozmowa. A gdzież ja? Gdzież ja do tego bym się nadawał? Jak ja nie wiem, jak usta otworzyć. A jak spróbowałem, to mnie ktoś wyśmiał, tylko popukał się w głowę, to po co ja mam się tym zajmować? Skoro są inni, powołani, namaszczeni, lepsi w tym, ja tylko naszkodzę, to ja po prostu będę cicho siedział, przyjdę do kościoła, niech się inni tym zajmą. Ja tego nie czuję, jakoś tak wewnętrznie, ja nie mam do tego talentu. I to diabeł w ten sposób próbuje nas wyciszyć. Jednak Jezus bardzo wyraźnie przekonuje nas, że każdy osobiście powinien składać świadectwo o naszym zaufaniu do Pana Jezusa. Powinniśmy się przyznawać wobec ludzi. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale 32 i 33 werset czytamy: do każdego zatem, kto się do mnie przyzna wobec ludzi i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Tak powiedział Pan Jezus z tego czasu. Ostatnio też Mateusz wspominał te słowa w swoim świadectwie. A dlaczego jeszcze stajemy się złymi misjonarzami? Ponieważ możemy pomyśleć, że wystarczy, że wspieramy służbę innych. My się nie nadajemy do tego, żeby być misjonarzami, ale wystarczy, że wspieramy. To jest taki bardziej wysublimowany sposób, żeby zamknąć nasze usta poprzez uspokojenie naszego sumienia. Oczywiście zgadzamy się z tym, że Kościół powinien być misyjny. Kościół powinien głosić Ewangelię, ale nie wszyscy są przecież misjonarzami. I przecież nawet czytamy w Ewangelii Łukasza opis, jak Pan Jezus podróżował. Przeczytajmy z 8 rozdziału. Jezus wędrował przez miasta oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. I czytamy, że towarzyszyło mu 12, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria, zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło 7 demonów. Była Joanna, żona Uzasa, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. I czytamy, że służyły im one swoim mieniem. Ach, czyli po prostu zadaniem tych... Widzimy w Biblii taki obraz, że zadaniem niektórych było to, że po prostu dali jakieś tam pieniążki na dobry cel. I może to wystarczy. Wystarczy, że ja wspieram funkcjonowanie zboru, że jak tam brat Adam idzie z kolektą, to sięgnę do tej kieszeni, coś wrzucę, a jak jeszcze gdzieś tam sobie ustawimy na koncie w banku, że co miesiąc jakąś organizację tam zasilimy szaloną kwotą 10-15 zł, to już nasze sumienie wtedy może zupełnie odpocząć. Bo my mamy udział w misji Kościoła na tej ziemi. Zwróćmy uwagę na to, że ten fragment, który jest wyświetlony, on nie mówi o tym, że kobiety te ograniczały się jedynie do finansowego wspierania misji Jezusa. Bynajmniej w tym fragmencie, jak się wczytamy, to widzimy, że one wędrowały z uczniami, z Jezusem, czyli były w drodze, czyli zrezygnowały w ogóle ze swojego życia i były, i wierzę, że świadczyły też ustami, pewnie nie nauczały, ale składały świadectwo. I to, że do tego jeszcze służyły ze swojego mienia, służyły pieniędzmi, to było tylko potwierdzeniem, że za świadectwem szła również praktyka ich życia. Dlatego nie pozwólmy uśpić swojego sumienia myślą, że jeżeli wspieramy finansowo innych, to wystarczy. To bardzo dobrze, jeżeli tak robimy, ale nie zwalnia nas to od konieczności składania osobistego świadectwa o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Trzecie. Dlaczego stajemy się złymi misjonarzami? Ponieważ myślimy, że tutaj nie ma potrzeby, żeby głosić dobrą nowinę. Diabeł próbuje zaszczepić w nas myśl, że nawet jeżeli misjonarze są potrzebni, to oni są potrzebni zawsze gdzieś tam. Gdzieś hen-hen. W Afryce, w Australii, a może nie, w Australii może nie, ale w Papui i Nowej Gwinei, w tych krajach takich dzikich, to nie, to tam trzeba wysłać misjonarzy, tam są potrzebni, ale tutaj nie są potrzebni. Przecież my żyjemy w jednym z najbardziej chrześcijańskich krajów na całej kuli ziemskiej. No to mamy takie szczęście, nam się przytrafiło, że żyjemy po prostu w tak chrześcijańskim kraju, że tutaj każdy wie, kim był Jezus Chrystus, jak zapytamy. Jak czasem ktoś nas pod Lidlem o złotówkę zaczepi, jak się zapytamy, czy zna Jezusa, zna, kocha Pana Jezusa. Każdy zna, kocha, każdy wie, po co Pan Jezus przyszedł, jaką misję miał. Przecież taki chrześcijański kraj. Przecież niemalże w każdym domostwie znajduje się Pismo Święte. Być może przykurzone lekko, ale jest. Żyjemy w takim pięknym chrześcijańskim kraju. Gdzieś tam w Chinach, w Korei, tam trzeba wysłać misjonarzy, a tutaj nie ma takiej potrzeby. Odpowiedzmy sobie jednak szczerze na pytanie. Czy kraj, w którym praktykuje się rzeczy nazywane przez Boga jako złe i bałwochwalcze, nie potrzebuje dobrej nowiny? Czy nasza kochana ojczyzna, w której adoruje się obrazy, w której modli się do zmarłych, w której robi się różne rzeczy, o których Słowo Boże mówi, żeby tego nie robić, czy nie potrzebuje dobrej nowiny? Potrzebuje misjonarzy. Nasz kraj bardzo potrzebuje misjonarzy, bo wielu z naszych znajomych, z którymi się spotykamy na co dzień, oni nigdy nie usłyszeli tak naprawdę Ewangelii, dobrej nowiny o ratunku w Jezusie. Oni nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że potrzebują ratunku, że zmierzają ku zagładzie. Czasami może dojść do takiej absurdalnej sytuacji, gdy zaczynamy myśleć, że pole misyjne zawsze jest gdzieś tam, a nigdy tutaj. I czy nie jest to w pewien sposób zabawne? Zabawne może to jest złe słowo. Że my wysyłamy misjonarzy do Afryki, że z USA i z Kanady wysyłają do nas, a potem niech z Afryki zaczną wysyłać do USA i Kanady. Tak wszyscy wysyłają misjonarzy i trwa jedna wielka misja na świecie, każdy gdzie indziej, tylko nie u siebie. Chcę to jasno zaznaczyć, że ja w żaden sposób nie uważam, że takie organizacje misyjne, które rozsyłają swoich pracowników na całym świecie, są niepotrzebne. Bynajmniej uważam, że robią wspaniałą, potrzebną robotę i trzeba to wspierać też. I oczywiście, że ci, którzy są w jakiejś organizacji, mają wsparcie, koordynację tych działań, mogą więcej osiągnąć niż jeden chrześcijanin w pojedynkę. Ale kiedy rozważałem ten temat, to wciąż cisnęły mi się do głowy słowa Jezusa, które On kiedyś powiedział do uczonych w Piśmie. Czytamy to w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale, 23 werset. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminu, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to jest inny kontekst, bo tutaj jest mowa o dziesięcinie i o przestrzeganiu zakonu. Ale nie mogłem się uwolnić od tego wersetu i on wciąż do mnie wracał. I myślę, że nie będzie nadużyciem, żeby przywołać te słowa Jezusa. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Również w kontekście misji trzeba wysyłać misjonarzy. Ale nie wolno nam zaniedbywać naszej misji tutaj na miejscu. W miejscu, gdzie się urodziliśmy, w miejscu, gdzie na co dzień żyjemy. Misjonarze są potrzebni tam, nie bardziej niż tutaj. I mam wrażenie, że czasem łatwiej jest być misjonarzem gdzieś tam, niż tu i teraz. Przepraszam, że to powiem, ale będę mówił ze swojego skromnego doświadczenia. Pamiętam, jak jeździliśmy co wakacje z misją na Litwę. Misja na Litwę, mieliśmy tam karteczkę, zbieraliśmy środki, jechaliśmy i głosiliśmy Ewangelię. Jeździliśmy po tych różnych wioskach z dziećmi, Basia prowadziła zajęcia. Mieliśmy okazję złożyć świadectwo naszego nawrócenia, wyjść na ulicę, rozdać traktaty, zaprosić na nabożeństwa. I powiem wam szczerze, że dla mnie jako młodego chłopaka to było łatwiejsze niż świadczyć o Panu Jezusie w mojej szkole. Znacznie łatwiej jest pojechać gdzieś i mówić o Jezusie ludziom, których więcej nie zobaczymy. I jest wiele popularnych wakacyjnych wyjazdów misyjnych, gdzie i młodzież dzisiaj jeździ na różne generacje i tak dalej i ewangelizują. I dobrze, i trzeba to czynić, ale nie wolno nam zaniedbywać naszego zadania misyjnego w miejscu, gdzie żyjemy na co dzień. Żebyśmy nie uśpili swojego sumienia w ten sposób, że pojechali. My byliśmy misjonarzami na Litwie, gdzieś tam wyjechaliśmy w wakacje, sprawa zamknięta, a tutaj to jest już zupełnie inna sprawa. Dlaczego jeszcze jesteśmy złymi misjonarzami? Ponieważ dajemy sobie wmówić, że musimy uszanować wolę innych. Diabeł jest mistrzem w kneblowaniu nam ust. I on dyskretnie podsyca w nas strach przed tym, jak ludzie zareagują, jak zaczniemy mówić o Jezusie. Jak powiemy gdzieś o Jezusie, co to będzie? Jak oni zareagują? I gdy już w końcu chcemy otworzyć usta, chcemy zaświadczyć o Jezusie w miejscu pracy, w rodzinie, gdzieś tam wśród znajomych, przychodzi taka myśl, powiedz, czy tak nie jest. Przychodzi taka myśl, to nie jest najlepszy moment. Mieliście tak kiedyś? Przychodzi ta myśl, to nie jest chyba najlepszy moment. I opuszczamy. I pewnie jest to prawda, że to nie był najlepszy moment. Tylko prawdą niestety jest też to, że często każdy kolejny moment jest coraz gorszy. Bo tak na logikę. Jeżeli wkroczymy w jakieś nowe środowisko, rozpoczynamy pracę w jakimś miejscu, poznaliśmy kogoś i nie zadeklarowaliśmy tego, że jesteśmy uczniami Jezusa, że jesteśmy chrześcijanami, nie mówiliśmy ludziom o konieczności ratunku w Jezusie Chrystusie, to dlaczego nagle po paru miesiącach czy latach, nagle mielibyśmy o tym zacząć mówić. Wtedy już jest tak dziwnie. I często sobie gdzieś zamykamy furtkę na samym początku, bo myślimy, że to nie jest najlepszy moment. I czekamy. Gdzieś tam napomkniemy, oczywiście na marginesie. Ludzie wiedzą, że my jesteśmy z jakiegoś tam innego kościoła. No, że to biblijnie wierzący chrześcijanie, tak się przedstawimy, bo to najbezpieczniej powiedzieć, tam nie jaka denominacja. My wierzymy w Biblię, czytamy Biblię. Gdzieś to tak zostawimy z taką nadzieją, że za jakiś czas to będzie pracowało w tej osobie i ta osoba przyjdzie do nas w pewnym momencie, najlepiej w nocy, jak tam Nikodem i złapie nas za ręce i prowadzi, błagam, mów mi o Jezusie więcej. Ale to się nigdy nie dzieje, czy prawie nigdy. Chcielibyśmy, żeby tak to się działo, ale to się raczej nie dzieje w ten sposób. Znacznie częściej zdarza się, że choćby nie wprost ktoś nam zasugeruje, abyśmy kwestie naszej wiary i przekonań zachowali wyłącznie dla siebie. A my nad wyraz kulturalnie skłaniamy się do tej sugestii, tłumacząc sobie to w ten sposób, że należy szanować przecież wolną wolę innych. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie teraz pytanie, czy naszą motywacją faktycznie jest taka wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich, czy raczej nasze tchórzostwo, czy lenistwo, czy jakaś inna obawa. Czasami ktoś z rodziny może nas poprosić, żebyśmy nie obnosili się z naszym nawróceniem i zamykamy sobie usta na długi czas, żeby nie psuć atmosfery. Czasami zdarza się, że jest taka polityka firmy i gdzieś tam podpisujemy na początek, że kwestie światopoglądowe, każdy ma prawo wyznawać co chce, więc nie należy o tym mówić. I my już wtedy mamy taki spokój, że no przecież tutaj w tej firmie no nie mogę, bo kogoś tam urażę. I zobowiązałem się i muszę stać za tym słowem, że nie będę nikogo nagabywał. Oczywiście, ja nie mówię dzisiaj z tego miejsca, że my mamy teraz nagabywać, wziąć Biblię jakąś taką już obdrapaną i tłuc po głowie tam wszystkich i bez żadnego poczucia taktu mówić, idziesz do piekła, pójdziesz do piekła, pójdziesz. To nie o to chodzi. Ale jeżeli mamy serce przesiąknięte społecznością z Chrystusem i tą świadomością, że nie ma w innym imieniu zbawienia, to nie będziemy się tak spokojnie przyglądać temu, że ludzie zmierzają na zatracenie. Oczywiście ludzie mają wolną wolę i oczywiście mają prawo nam powiedzieć, żebyśmy się zamknęli. I tylko niech to będzie najpierw tak, że spróbujmy wejść w rolę misjonarza, powiedzmy o Jezusie. I wtedy, jeżeli ktoś wolnej woli ze swojej świadomości mówi, zamknij się, nie chcę Ciebie słuchać, nie mów mi więcej o Jezusie, okej. Ale my często zmieniamy te kroki, bo myślimy, że tak nam powie, to my nie będziemy w ogóle zaczynać. Piąty punkt już. Dlaczego jeszcze stajemy się złymi misjonarzami? Ponieważ ważne jest to, co mówię, a nie to, jak żyję. Tak niektórzy mogą sobie pomyśleć. Diabeł, który chce, abyśmy byli bezużytecznymi misjonarzami, będzie próbował nie tylko nam kneblować usta, byśmy nie głosili dobrej nowiny. On znacznie więcej osiągnie, jeżeli my będziemy mówili, ale nasze życie będzie zaprzeczeniem tego, co my tak naprawdę mówimy. Wtedy nie tylko będziemy bezużyteczni, wtedy staniemy się tak naprawdę szkodliwi. Wiemy, że publiczne wyznanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa ma zazwyczaj zbawienny wpływ na nasze życie. Pozwólcie, że wrócę do świadectwa sprzed tygodnia, które Mateusz mówił. To jest słabo tutaj widać, ale ja sobie zaznaczyłem w moim egzemplarzu PS-a, który przy okazji reklamuję, żeby nabyć. I czytajcie, jest temat misji w tym numerze. I Mateusz powiedział słowa, które mnie dotknęły. Właśnie o składaniu świadectwa, że kiedy złożymy świadectwo, to to zamyka szeroki kanał działalności dla grzechu, który do tej pory był otwarty. Od tamtej pory złożenia świadectwa wiary jestem świadomy, że moje czyny są oceniane, a Słowo Boże wzywa mnie, by postępować wśród niewierzących nienagannie, tak aby oni, przypatrując się moim czynom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Niestety jednak zdarza się, i jest to niewątpliwy sukces diabła, że część ludzi ustami deklaruje wiarę w Jezusa, ale ich życie w niczym nie odróżnia się od tego, jak żyją wszyscy inni w ich otoczeniu. I z wielką trwogą obserwuję postępujące zeświadczenie w naszych kręgach, w kręgach tak zwanych ewangelicznych chrześcijan. Wielu ludzi dało się oszukać diabłu, że ważniejsze jest to, co deklarują ustami, niż to, w jaki sposób żyją. I są bardzo ekspresyjni w publicznym, głośnym deklarowaniu swojej wiary w Jezusa, jednocześnie nie widząc większego problemu w tym, że żyją bez ślubu, z partnerem, partnerką, że lubią sobie wypić, że wszystkie rozrywki w tym świecie i sposób spędzania czasu nie są im zupełnie obce. Nie widzą już tam żadnego zgrzytu, że mogą używać wulgarnego języka, że można z nimi właśnie wypić, zapalić, można się pośmiać z nieprzyzwoitych żartów, można zarwać noc z soboty na niedzielę, a potem w niedzielę rano przyjść do kościoła i wspólnie być na uwielbieniu Pana Boga. Z roku na rok jest coraz większe przyzwolenie na tego typu praktyki. Jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że tacy misjonarze przynoszą tylko ujmę Jezusowi i tak naprawdę nie mogą pomóc zbyt wiele innym w kwestii ratunku od potępienia, ponieważ oni sami zmierzają na zatracenie. Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy. Specjalnie czytam to wolniej, bo my czasem przeskakujemy przez tą, jak z karabinu, przez tą listę tych rzeczy, ale zwróćmy uwagę, kto, do kogo się dotyczą te słowa. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli, czas przeszły. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Pamiętam, jak przed laty na jednej z chrześcijańskich konferencji młodzieżowych toczyła się we mnie walka. Pewnie dla wielu niezrozumiała, ale we mnie toczyła się taka walka, kiedy tam trwało uwielbienie. czy ja powinienem podnosić ręce, czy jestem godzien, żeby podnosić ręce, bo wiedziałem, z czym się zmagam gdzieś w moim życiu. I dla mnie to bardzo wiele znaczyło, żeby podnieść ręce w uwielbieniu. I walczyłem, i się po prostu zmagałem z tym, czy wolno mi, czy nie wolno mi tego zrobić. I pamiętam, że byłem wręcz zawstydzony ekspresyjną duchowością jednego z młodych chłopaków tam. Może źle to zabrzmi, jak powiem, że wpadł mi w oko, ale taki jeden wpadł mi w oko i nie chodziło o to, miał pomarańczową bluzę, może dlatego, ale myślę, że bardziej chodziło o to, że on był bardzo głośny w tym, jak Pana Boga tam uwielbiał. I ja miałem wręcz wrażenie, że on się, jak to się nieraz mówi, zatracił w tym uwielbieniu. I tak patrzyłem na niego, ojejku, no jak ja bym taki był. Jak ja jestem niedoskonały i w ogóle... Parę godzin później doznałem szoku przy dworcu głównym, kiedy spotkałem go na przystanku, znaczy widziałem go na przystanku i słyszałem, jak z kimś rozmawia, jak bluzgał i jak sięgnął po papierosa. To mną to wstrząsnęło po prostu, jakbym... Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Jakbym dostał po twarzy. I powiem nie, że dzisiaj to świadectwo po wielu latach, ono już nie ma takiego wyrazu, bo coraz mniej chrześcijan dziwi to, czy widzi w tym problem, że jakiś papierosek mały, co to jest za problem, co to jest za wielka rzecz, że zapalił. Mnie jednak nie tak uczono Jezusa, nie tak mnie nauczono Chrystusa. Mnie uczono, że On daje prawdziwą wolność od nałogów. To, co dzisiaj Adam też czytał, już zostało właściwie wszystko powiedziane w tym temacie, że ta wolność, to nie jest tak, że mi jest wolno robić wszystko, to jest wolność od grzechu. Bo kolejny werset tego cytowanego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian z 6 rozdziału mówi: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie pozwolę, by cokolwiek mną zawładnęło. Marny to jest misjonarz, który mówi o ratunku w Jezusie, a w niczym nie różni się od tych, których chce ratować. Naprawdę marny. Jak wierzyć komuś, kto przekazuje Słowo Boże, jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni, też to czytaliśmy. Jak wierzyć komuś takiemu, kto nam to przekazuje, jeżeli czuć od niego papierosami i alkoholem? To są takie rzeczy, które czuć, ale są też inne rzeczy z tej listy. Jeżeli ktoś jest chciwy, jeżeli ktoś kłamie, jeżeli ktoś oszukuje. Jak wierzyć komuś takiemu, kto zaprzecza swoim życiem temu, o czym mówi, jeżeli mówi o wolności? Jeżeli chcesz być dobrym misjonarzem, składane przez ciebie świadectwo musi być spójne z praktyką twojego życia. W tą środę rozważaliśmy fragment z 5 rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan, który wyraźnie mówi: nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Ostatni punkt. Dlaczego jeszcze stajemy się złymi misjonarzami? Dajemy sobie wmówić diabłu, że straciliśmy prawo do tego, żeby być misjonarzami, żeby nazywać się misjonarzami. Diabeł stosuje cały wachlarz oszustw, by przeszkodzić naszej misji tutaj na ziemi. I tak jak mówiliśmy teraz, podczas gdy świadectwo niektórych wierzących pozbawione jest mocy przez ich beztroskie życie, w tym samym czasie inni walczą z tak silnym poczuciem winy z powodu jednego potknięcia, że na dobre powstrzymują się od głoszenia dobrej nowiny. To jest kwintesencja diabelskiego kłamstwa, wmówić wierzącemu, że stracił prawo do kontynuowania misji na tym świecie. Oczywiście niedobrze się dzieje, jeżeli zdarzy nam się postąpić w naszym życiu inaczej niż uczy nas Jezus. Jeżeli zdarzy nam się upaść, jeżeli łamiemy to, do czego powołuje nas, jak prowadzi nas Pismo Święte. Nie wolno przechodzić nad tym do porządku dziennego. To myślę, że wyraźnie z tego miejsca wielokrotnie mówimy. Nie można mówić, że nic się nie stało. Nie należy żyć beztrosko. Ale Słowo Boże daje nam jasne wskazówki, jak należy się zachować w takim przypadku. Należy w pierwszej kolejności przeprosić Boga. Należy pokutować i należy starać się w miarę możliwości naprawić szkody, jakie wyrządziliśmy. Wobec tych, wobec których zawiniliśmy, przeprosić ich, odpokutować, spróbować to naprawić. A wtedy kolejnym krokiem jest to, że wracamy na naszą pole misyjne i działajmy dalej. Dalej mamy mówić ludziom o ratunku w Jezusie. Zdarza się jednak tak, że na dobre kneblujemy sobie usta, rozpamiętując nasz czasowy upadek w grzech, albo fakt, że daliśmy się gdzieś tam ponieść emocjom i wydaliśmy złe świadectwo. Mówię ze swojego doświadczenia niestety. I tak potem żyjemy w rozdarciu. Przez kolejne miesiące postępuje w nas jakaś taka duchowa schizofrenia, że powinniśmy z jednej strony, a tutaj już tu spaliliśmy mosty, tutaj tu już tak się, jak ja się zachowałem w taki sposób, to teraz jeszcze, żeby się nie dowiedzieli, że jestem chrześcijaninem, bo w ogóle będzie wstyd, to teraz to już trzeba w ogóle dalej z nimi tak samo i potem tu na misję, na Litwę pojechać w wakacje i tam, o Jezusie, a w miejscu pracy cicho, tam nikt nie... Rozumiecie, mam nadzieję, że nie rozumiecie, ale obawiam się, że wielu z was rozumie, o czym teraz mówię. Oczywiście rzeczą niemożliwą jest, aby mówić komuś o tym, że powinien powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi chwilę po tym, jak usłyszał z naszych ust jakiś tam potok przekleństw, jak gdzieś tam się zagotowaliśmy. I ja biję się w pierś, bo to jest jedno z traumatyczniejszych przeżyć, jakie miałem, kiedy zdarzyło mi się, że jak jeszcze pracowałem zawodowo, że jeden człowiek tak nadepnął, że wyszło ze mnie coś, co nie powinno wyjść. I było mi głupio. I wiedziałem, że zaprzepaściłem wiele rozmów i świadectwa. I było mi tak strasznie wstyd z tego powodu, co się wydarzyło. Ale nie pozwólmy sobie wmówić, że to znaczy, że my już nie możemy być misjonarami. Że to już jest niemożliwe, żeby Pan Bóg nawet w takim miejscu, gdzie daliśmy przysłowiowego ciała, żebyśmy nie byli misjonarzami już. Bo tu już jesteśmy skompromitowani. Czy to jest niemożliwe, żeby Bóg nie mógł nas dalej używać w takim miejscu? Nawet wobec ludzi, którzy doznali krzywdy z naszej strony. Czytamy w wielu miejscach Słowa Bożego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Chociażby w Księdze Jeremiasza o tym czytamy. Jednak dla nas jest to wyjątkowo trudne. I ja chciałbym dzisiaj powiedzieć, że mam bardzo wiele szacunku dla tych osób, które potrafią przyznać się do błędu. Jest to cecha tak rzadko dzisiaj spotykana, żeby przeprosić i żeby powiedzieć, że byłem w błędzie. Wielu jest zakładnikami swoich poglądów i idą zaparte, chociaż już wiedzą, że są w błędzie, nie przyznają się do tego, że zrobili błąd. Ja mam wiele szacunku do tych, którzy potrafią przyznać się do winy, powiedzieć słowo przepraszam. I to jest ta metoda, żeby powrócić do bycia misjonarzem, bycia dobrym misjonarzem. Trzeba przeprosić tych, którzy doznali krzywdy z naszej strony. I ja zachęcam dzisiaj wszystkich do wypróbowania tej metody, jeżeli zdarzyło ci się kogoś zawieść, zachować się w sposób niegodny Jezusa Chrystusa wobec kogoś. Przeproś. Przyznaj się do błędu. W ostatnim czasie wiele tematów rozpadało w mediach społecznościowych wszystkich, ale jednym z takich chyba gorętszych tematów była kwestia aborcji, piekła kobiet, strajków, wolności wyboru. I wtedy się wielu tam podpaliło na moim Facebooku, to aż po prostu bałem się do komputera podejść, tak gorąco tam było. Tak po prostu i chrześcijanie też się dali wciągnąć w tą dyskusję. I jedni z jednej strony barykady, drudzy z drugiej strony barykady. I pamiętam, jak z pewnym zatrwożeniem czytałem wpis jednego brata, bez nazwisk, który mam wrażenie, że się... Znaczy miałem wrażenie, że się dał zapędzić, że napisał rzeczy, których on nie chciał napisać, że zaczął odmawiać prawa nazywania się dziećmi bożymi, w ogóle prawa do ludziom, którzy gdzieś tam popierają proces na przykład, czy chrześcijanie, którzy gdzieś, nie wchodząc w szczegóły, poszedł tak daleko po bandzie, że ja się łapałem za głowę i ciężko było mi uwierzyć w to, że taki spokojny brat taki Boży człowiek takie rzeczy wypisuje. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ byłem bardzo zbudowany tym, że ten wpis za jakiś czas on nie tylko znikł z tablicy tego człowieka, ale on miał w sobie tyle pokory i odwagi, żeby przeprosić za to, co napisał. Żeby powiedzieć, że nie powinien tego pisać w taki sposób. On naprawdę tego, on pokutował z tego i przeprosił tych, którzy to czytali, że musieli to czytać. I to mi pokazuje, dla mnie to jest świadectwo tego, jak my możemy być dobrymi misjonarzami. Bo wszyscy jesteśmy misjonarzami. I dzisiaj pytanie brzmi, jakim misjonarzem jesteś? Być może to nasze rozważanie dzisiaj, może musisz przyznać to, że jesteś złym misjonarzem. Trzeba się do tego przyznać. Może jesteś szkodliwym misjonarzem, bezużytecznym, może nieświadomym w ogóle swojej roli. A być może jestem po prostu bardzo nieśmiałym misjonarzem. Może jestem leniwym misjonarzem. Każdy z nas jest misjonarzem. I dzisiaj mówiliśmy o tym, jakie dwa elementy są konieczne, abyśmy stali się dobrymi misjonarzami. Po pierwsze, musimy składać świadectwo o Jezusie Chrystusie, nawet w niesprzyjających temu okolicznościach. A po drugie, Twoje słowa powinny być poparte praktyką życia. Wówczas będziemy użyteczni w tej misji, do której powołuje nas Jezus. Twój wiek, doświadczenie, płeć, status materialny, to wszystko to są rzeczy drugorzędne. To, czy dysponujesz jakimś przeszkoleniem, czy materiały mamy odpowiednie, to wszystko jest niezbyt istotne. To, czy mamy taką naturę, że jesteśmy ekstrawertykami, czy jesteśmy odważni w relacjach z ludźmi, czy mamy łatwość formułowania myśli, to wszystko nie ma większego znaczenia. To, co się tak naprawdę liczy, to Twoje serce. Liczy się to, na ile żyje w Tobie Chrystus. Jeśli ogarnie nas miłość Chrystusowa, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, wtedy będziemy pełni pasji do tego, aby mówić o ratunku w Jezusie. I diabeł wciąż będzie próbował, będzie starał się uczynić z nas fatalnych misjonarzy, ale nic nie wspóra, gdy trwamy w społeczności z Bogiem. Naprawdę nie potrzebujemy kończyć specjalnych kursów, nie potrzebujemy należeć do jakiejś renomowanej organizacji, żeby zostać dobrymi misjonarzami. Ale na koniec chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej ważnej kwalifikacji tego, żebyśmy mogli być dobrymi misjonarzami. Jest taka jedna rzecz, która umożliwi nam to, aby wspomniane wyżej dwa elementy, konkretne świadectwo i praktyka naszego życia, były naszym udziałem. Pewnie wiecie, co teraz powiem. Potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy obecności Ducha Świętego. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A to zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie Jezusa. My wiemy, że potem ono się dokonało i ten Duch właśnie wstąpił na tych, którzy uwierzyli i również na nas wstępuje, kiedy uwierzymy w Jezusa Chrystusa. To właśnie napełnienie Duchem Świętym sprawiło, że apostołowie, którzy w momencie krzyżowania Pana Jezusa gdzieś się rozpierzchli, nie było ich, zostawili, zaparli się Pana Jezusa. To właśnie napełnienie Duchem Świętym sprawiło, że potem z odwagą głosili, składali świadectwo i to świadectwo było poparte praktyką ich życia, nawet w obliczu zagrożenia życia. Gdy będzie nas prowadził Duch Święty, nie będziemy potrzebowali już niczego więcej w swojej pracy misyjnej. On będzie nas prowadził i On już zadba o to, żebyśmy nie pozostawali bezużyteczni. On też sprawi, że odpowiednio będziemy rozumieli naszą misję. Bo w naszej misji nie chodzi o to, żebyśmy zapełnili kaplicę. Teraz w ogóle nie mamy takiej możliwości, ale nie o to chodzi, żeby było nas liczebnie po prostu więcej. Żeby jakąś tam halę widowiskową, rozrywkową wybudować i chrześcijańskie sztuki tam dawać. Żeby rozszerzyć ofertę zajęć dla dzieci. I to nie jest kwintesencją, to nie jest sedno dobrej nowiny. To są dobre rzeczy, można je robić. Ale dobra nowina to informacja o ratunku w Jezusie Chrystusie i to jest nasze zadanie. Nie ekspansja, nie rozwój ciągle Kościoła i coraz więcej tutaj, żebyśmy budynek jeden, drugi, trzeci mieli, ale to, że powinniśmy iść i głosić Ewangelię i uczyć ludzi przestrzegać tego, co przekazywał Jezus. Chciałem tak na marginesie tylko jeszcze zaznaczyć, że w ogóle my dysponujemy znacznie lepszymi środkami niż pierwszy Kościół. Mamy znacznie więcej materiałów, mamy książki, mamy Biblię, traktaty, mamy internet, mamy taką możliwość, że ja dzisiaj mówię w tym momencie, a w Ameryce czy w Norwegii ktoś może tego słuchać. Tego nie ma pierwszy Kościół. A mimo to roznieśli Ewangelię na cały świat. My dzisiaj mamy znacznie lepsze możliwości. Ale to też jest rzecz drugorzędna. Rzecz najważniejsza jest to, żebyśmy mieli tego samego ducha, jakiego miał ten pierwszy Kościół. Ten, który zstąpił wtedy na nich, który uczynił, że oni stali się odważni w głoszeniu Ewangelii. Jeżeli my będziemy mieli również tego samego ducha, co pierwsi apostołowie, to również udziałem staną się w naszym życiu słowa Jezusa do nich wypowiedziane. Z mojego powodu postawią was też przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nich oraz dla narodów, a gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. W odpowiedniej chwili zostanie wam to dane. Nie wy bowiem będziecie mówić, przemawiać przez was będzie Duch waszego Ojca. Duch Święty będzie nas prowadził w tej misji. Chciałbym, żebyśmy z dzisiejszego poselstwa, żeby Bóg rozpalił nas ten ogień, żebyśmy uświadomili sobie to, że jesteśmy misjonarzami. Jeżeli nie jesteśmy dobrymi misjonarzami, to wiemy, co czynić, żeby być dobrymi misjonarzami. Potrzebujemy Ducha Świętego. I tak bardzo chciałbym, żeby naszą ambicją, pragnieniem każdego z nas było przyprowadzenie do Jezusa choćby jednej zagubionej osoby. To jest najważniejsze. Nie to, jaki dom wybudowaliśmy. Nie to, jaką rodzinę mamy wspaniałą. Nie to, jakie dzieci mamy mądre i wyszkolone, że grają na gitarze i cztery języki znają. To wszystko jest fajne, ale to nie jest najważniejsze. Nie to, ile zarabiamy, nie to, jakie gadżety mamy, czy nowego iPhone'a, czy to, czy tamto, jakim samochodem jeździmy. To wszystko jest nic nie warte w obliczu tego, że potrzebujemy, bo ten świat zmierza na zagładę. Potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy mówić ludziom o ratunku w Jezusie. Powstańmy, proszę, na modlitwę. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty przemówiłeś do mnie swego czasu i że uchwyciła mnie ta myśl, że zrozumiałem, że naprawdę do mnie dotarło, że nie ma nikim innym możliwości zbawienia, ratunku, jak tylko w Tobie, Panie. I chcę o tym świadczyć. Tam, gdzie jestem na co dzień, Panie, tam, gdzie Ty mnie posyłasz, proszę Ciebie, Panie, żebyś zechciał mnie używać, mimo tego, że tak wiele razy okazałem się szkodliwym misjonarzem, że tak wiele razy okazałem się być leniwym, być gnuśnego serca, być gdzieś nieuczciwy, Panie Jezu. Za to wszystko przepraszam, że wydałem złe świadectwo wśród wielu ludzi, Panie. Jest mi źle z tego powodu i przepraszam i pokutuję z tego, ale chcę, Panie, być dobrym misjonarzem. Chcę mieć to serce, jakie Ty miałeś dla tego świata, Panie. I Ty głosiłeś o tym, że jest możliwość uniknięcia potępienia, Panie. Dziękuję Ci za to, że ja wiem, co czeka ten świat. I dziękuję Ci, Panie, że znalazłem tą drogę, Panie. Dziękuję Ci za możliwość zbawienia. Proszę Ciebie, Panie, rozpal we mnie serce do tego, żebym głosił odważnie, Panie, o Tobie, żeby to było poparte praktyką mojego życia, Panie. Chcę być użyteczny, Panie. Proszę Ciebie o to, żebym w ten sposób stawał się wciąż Twoim naśladowcą. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty z taką misją przyszedłeś na ten świat i że ta misja jeszcze trwa, że trwa czas łaski. Bądź za to uwielbiony. Amen.
Dziękuję Ci, Panie, za słowo Twoje, które jest takim naszym przewodnikiem w życiu duchowym, Panie, które nas wprowadza, Panie, we wszelką mądrość Twoją, Panie. ale Ty chcesz, Panie, żebyśmy nie byli głosłuchaczami, ale też wykonawcami Twojego słowa, Panie, żebyśmy innym mówili, Panie, ale przede wszystkim, żeby nasze życie wskazywało na to, że różnimy się od innych, Panie, których chcemy głosić, Panie. Dlatego, Boże mój, chcę trwać przy Tobie i być blisko Ciebie, Panie. I proszę, otwieram swoje usta, kiedy jest okaza, żeby zaświadczyć o Tobie, Panie, że Ty jesteś Zbawicielem, że nie ma innego, że jesteś ponad wszystko, Panie, i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Ciebie, Panie. Że Jezus w takim kraju, gdzie właśnie imię Jezus jest na ustach, za często, Panie. Ale nie wierzę pod prawdziwego Jezusa, który jest Panem i Zbawicielem, który, przez którego jest życie wieczne, który przyszedł po to, Panie, żeby nas ratować, żeby nas wybawić z potępienia, żeby wyrwać nas z rąk złego i postawić na drodze prawdy, którą Ty jesteś, Panie. Dziękuję Ci, że okazałeś łaskę. I daj, Panie, żebyśmy trwali w Twojej łasce, żebyśmy wypełniali Twoje słowo, żebyśmy, Panie, byli posłuszni Go i w pokorze zawsze przychodzili do Ciebie w bojaźni, Panie. Dziękuję Ci za dzisiejsze, Panie, słowo, które jest naprawdę dobre, Panie, które nas poucza, Twoje słowo nas w każdej dziedzinie poucza. Nie zostawiłeś nas bez słowa Twojego i my wiemy, co się będzie dziać, Panie. Ci ludzie nie wiedzą, Panie, jeszcze chcą ratować, Panie, ale to Twoje słowo się wypełnia i wszystko wypełni się w swoim czasie, Panie. Dziękuję Ci za wszystko. I daj, Panie, żebyśmy trwali w Tobie. Chwałę Ci oddaję. Amen.
Drogi Panie Jezu, ja też pragnę wyrazić Tobie wdzięczność, że Ty przyszedłeś i nie tylko powiedziałeś, ale swoim życiem pokazałeś to, że Bóg kocha mnie, że miłości Bożej w Jego planach, także i moja przyszłość jest uwzględniona i Ty, Panie Jezu, dałeś temu świadectwo, oddając za mnie życie. I dziękuję, że za tych ludzi, którzy mnie mówią o tej miłości Twojej opowiedzieć i to także przez Twojego Ducha sprawiło, że zostałem uratowany. Dziękuję Ci za te słowa, które darzą życie. I też Panie to wyznaję, że i w moim życiu tak, są takie chwile, kiedy właśnie brak mi tej odwagi, brak takiej jakiejś chęci, mobilizacji do tego, żeby te słowa, które mnie obdarzyły życiem, żeby i przez moje życie było przekazywane dalej. I proszę Cię, Panie, o tak właśnie o to działanie Ducha Świętego też w moim życiu, bo kiedy Duch Święty też na apostołów, na Twoich uczniów wstępował, to oni są uwagą, głosili Twoje słowo. I daj, Panie, mnie, daj nam tego doświadczenia właśnie Ducha Świętego w naszym życiu, abyśmy z odwagą mogli te słowa, które darzą życie, przekazywać innym ludziom. Bo żyjemy w takim czasie, kiedy Ty, Panie, wkrótce przyjdziesz, ten czas łaski się skończy. Daj nam, Panie, ten czas wykorzystać i żebyśmy byli ludźmi, za których jeszcze inni będą dziękować Tobie, że to przez nas oni usłyszeli słowa, które darzą życie. Słowa o Jezusie Chrystusie. Uwielbiam Ciebie za to słowo, które dzisiaj posłałeś i Tobie oddaję chwałę. W imieniu Pana Jezusa. Amen. a temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej, zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen.